Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy Państwo, drodzy słuchacze, dziś 2 kwietnia przeżywamy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Ten dzień został ustanowiony w 2008 roku. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu i budowanie wrażliwości społecznej właśnie w tym zakresie. Dzisiaj naszym gościem w studio Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej jest pan Paweł Kuśmierek, który jest lekarzem, stomatologiem, ale jest także tatą dziecka autystycznego. Panie Pawle, witamy w Radiu Rodzina. Szczęść Boże, dzień dobry.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Dzisiaj chcemy podjąć ten temat związany z autyzmem. Słowo autyzm dla wielu ludzi. Myślę, że cały czas brzmi bardzo tajemniczo i stawia także dużo znaków zapytania. Dlatego na samym początku chcemy zapytać pana, czym jest autyzm? Czy możemy poprosić o taką definicję tego pojęcia?
Jak najbardziej. Autyzm pochodzi od greckiego słowa auto, czyli sam. To już pokazuje na to, że osoba autystyczna żyje jakby troszeczkę w swoim własnym świecie. Takie stwierdzenie jest często krytykowane, natomiast jako ojciec dziecka, który ma autyzm, z którym żyjemy przynajmniej ostatnie 10 lat, mogę powiedzieć, że tak jest. Nie jest to stwierdzenie ani negatywne, ani pozytywne, jest to po prostu stwierdzenie obiektywne. Bardzo ważnym stwierdzeniem jest to, że autyzm nie jest chorobą. Bardzo często słyszymy takie opinie, że jest to choroba. Nie, nie jest to choroba, jest to zaburzenie neurorozwojowe, czyli dotyczy układu nerwowego. Występuje zwykle w pierwszych 3 latach życia i jest tak zwana triada objawów takich głównych, czyli jest to bardzo głębokie zaburzenie relacji społecznych. Występują deficyty w sferze werbalnej i niewerbalnej komunikacji oraz tak zwane stereotypie i powtarzające się wzorce zachowań i zainteresowań. Gwoli wyjaśnienia, deficyty są to braki, tak? Czyli w przypadku komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Komunikacja werbalna to jest rozmowa, to są słowa. Komunikacja niewerbalna to jest ta pozostała część relacji międzyludzkich, tak? Tak zwany body language. Czyli rozmawiając z kimś, obserwujemy go twarz, jesteśmy w stanie odczytać odczucia, czasem tak jakby myśli. Wiemy, czy powiedzieliśmy coś nie tak, tak, czy coś negatywnego. Potrafimy odczytać to, patrząc na drugą osobę. Osoby autystyczne mają z tym bardzo duży problem. Jeżeli chodzi o stereotypie zachowań powtarzających się wzorców, to też jest bardzo duży problem. I ja wspomnę o tym w dalszej części rozmowy. Także tak wygląda właśnie w definicji autyzm.
Tak, drodzy Państwo, więc autyzm nie jest chorobą, którą możemy leczyć farmakologicznie. Autyzm, tak jak powiedział pan Paweł, to zaburzenie o charakterze neurorozwojowym, które polega na nietypowym odbieraniu świata, tak możemy powiedzieć.
Tak, tak, tak.
Autyzm na pewno ma też różne oblicza. Możemy mówić o autyzmie dziecięcym, o autyzmie atypowym, a także o zespole Aspergera, prawda?
Należy tu nadmienić, że przez te lata zmieniały się klasyfikacje autyzmu, tak? Wraz z rozwojem medycyny, z rozwojem diagnozy, terapii, modyfikowano te klasyfikacje. Jako ciekawostka powiem tak, że jeszcze do niedawna, jakieś 2-3 lata temu, obowiązywała tak zwana klasyfikacja według Światowej Organizacji Zdrowia ICD-10. Ona wyróżniała następujące formy autyzmu, tak jak tutaj już ksiądz wspomniał, autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, zespół Aspergera oraz tak zwany zespół Retta. Może ja kilka zdań powiem na ten temat. Historycznie autyzm dziecięcy został po raz pierwszy opisany przez naukowca amerykańskiego Leo Kennera. Wśród swoich podopiecznych zauważył powtarzające się wzorce zaburzeń. Były to dzieci do 3 roku życia, tak? Rok później, w 1944 roku, kolejny naukowiec, tym razem niemiecki Hans Asperger, opisał wśród swoich podopiecznych objawy, które później zostały nazwane jego nazwiskiem, tak? Czyli zespół Aspergera. Był to jakby zupełnie inny koniec sytuacji tutaj. Były to dzieci bardzo uzdolnione w jakimś konkretnym przedziale, tak? Czyli miały typowe objawy dla autyzmu, ale nie miały upośledzenia intelektualnego. Wręcz można powiedzieć, że były uzdolnione w jakiejś konkretnej dziedzinie. On nazwał ich nawet małymi profesorami. Jako ciekawostka też jest takie powiedzenie, że połowa profesorów Oxfordu i Cambridge to są ludzie z zespołem Aspergera. I mamy jeszcze coś takiego, czym mieliśmy w poprzedniej klasyfikacji, jak autyzm atypowy. Było to rozpoznanie u dzieci po trzecim roku życia, tak? Po trzecim roku życia i mamy jeszcze coś takiego jak zespół Retta. Jest to jednostka, która w obecnej klasyfikacji, bo tak jak nadmieniłem, niedawno były zmiany, mamy teraz ICD-11 i zespół Retta został wyłączony, przeniesiony w inne miejsce, gdyż jest to zespół dotyczący zaburzeń genetycznych. Chodzi tutaj o mutacje genów i dotyczy głównie dziewczynek. I tak naprawdę rozwija się stopniowo po okresie dojrzewania neuronów, czyli komórek układu nerwowego. On ma tutaj troszeczkę inny mechanizm, tutaj nie będziemy wchodzić w szczegóły. Natomiast tak jak mówię, ta klasyfikacja została zmieniona. Zresztą na Zachodzie od dawna nie stosuje się terminu zespół Aspergera, tylko spektrum autyzmu.
Panie Pawle, chcę teraz zapytać, jakie są objawy autyzmu, bo przecież autyzmu nie widać. Chcę zapytać, jak rozpoznać autyzm, bo przecież o jego istnieniu świadczą nietypowe zachowanie, na przykład dziecka.
Tak, ja jako ojciec dziecka autystycznego, nawet z własnej praktyki jestem w stanie powiedzieć, jak to wygląda. Oczywiście tak jak nadmieniliśmy, każde dziecko to różny jakby typ autyzmu. Może nie typ, ale objawy, tak? Jest to jakby spektrum, czyli od objawów nasilonych do objawów minimalnych, tak? Ale możemy zauważyć takie wspólne mianowniki, tak jak głównie jest to trudność w komunikacji i kontaktach społecznych. Jako przykład można podać, że dziecko cierpiące na autyzm, później także osoba dorosła, ma problem w inicjowaniu na przykład rozmowy, w podtrzymywaniu jej, tak? Nie będzie potrafiło przeprowadzić takiej rozmowy, jaką my teraz mamy. Najczęściej wyraża swoje potrzeby, oczekiwania, prośby, tak? Czy mogę zrobić herbatę, czy mogę pójść do pokoju i tak dalej. Nie potrafi konwersować. Kolejnym jakby takim wspólnym mianownikiem są stereotypie, czyli uporczywe wzorce zachowań i czynności. Tutaj też jest duża różnorodność. Takie dzieci na przykład potrafią bawić się jedną zabawką, tak? Jedną zabawką. Potrafią układać zabawki w jakieś szeregi, tak? I to są właśnie dokładnie takie rzeczy. Autyzm także cechują deficyty w komunikacji. Kolejną cechą autyzmu jest skłonność do takich zachowań stałych, rutynowych. I w takim przypadku nawet trywialne zmiany otoczenia lub planu dnia mogą powodować zaburzenia, czyli niepokój, lęk, nerwowość. Takie dziecko potrzebuje stabilności, potrzebuje pewności, potrzebuje powtarzalnych zachowań. To w jego świecie wywołuje taki komfort, bezpieczeństwo i zadowolenie. Tak jak mówię, to nadmierne przywiązanie do rutyny i rytuałów może się objawiać, że codziennie je to samo, te same potrawy. Kiedy dostanie coś innego, protestuje, buntuje się. Ono oczekuje powtarzalność także w przypadku pokarmów. Bardzo często w takiej sytuacji dochodzi do problemów żywieniowych, ponieważ ta dieta jest uboga, jest powtarzalna. Bardzo często to dziecko potrafi tak wymusić, że rodzic się poddaje. Tak? I później mamy różnego rodzaju zaburzenia, problemy odżywcze. Takie dziecko cechuje się też brakiem elastyczności. Tak jak wspominałem wcześniej, oczekuje powtarzalności, oczekuje bezpieczeństwa. Dzieci autystyczne mają na przykład problem z przenośniami. One rozumieją wszystko dosłownie. Na przykład, kiedy my powiemy, ten czas leci bardzo szybko, tak? One mogą tego nie zrozumieć. Dla nich, jeżeli coś leci, to leci dosłownie. I dlatego nie potrafią odczytać aluzji, przenośni, co często doprowadza do nieporozumień. W przypadku osób autystycznych jedną z cech są tak zwane echolalie, czyli takie powtarzanie wyrazów, zdań zasłyszanych, które nie są użyte w poprawnym kontekście. To też jest takie dosyć bardzo charakterystyczne dla autyzmu. Tak zwane stereotypie, czyli powtarzalności, dotyczą też strefy motorycznej, czyli bruchowej. To są na przykład te ruchy całego ciała, kołysanie, machanie, trzepotanie rączkami. Myślę, że każdy z nas widział takie dziecko i to jest właśnie jedna z cech autyzmu.
Tak, drodzy Państwo, wiemy już, czym charakteryzuje się autyzm, jakie są jego objawy. I bardzo dziękujemy, panie Pawle, że podzielił się pan z nami też takimi swoimi obserwacjami w stosunku do syna Marcina. Wiele możemy wyczytać w książkach, a tutaj mamy te informacje jakby z pierwszej ręki. Powiedzieliśmy sobie, że autyzm czy spektrum autyzmu nie jest chorobą, ale jest zaburzeniem. I kolejne pytanie, które gdzieś chcielibyśmy postawić o to, jakie są przyczyny autyzmu, gdzie tych przyczyn mamy szukać? Czy to są przyczyny środowiskowe, czy może bardziej to są przyczyny genetyczne?
Tak, w przypadku autyzmu niestety do końca nie są określone te czynniki. Mamy wiele hipotez rozwijanych przez wszystkie te dekady. Generalnie zakłada się, że autyzm wynika z nieprawidłowego rozwoju lub wczesnego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. I tutaj możemy przyjąć, że są to uwarunkowania genetyczne lub środowiskowe. Nadmienić należy, że wedle wcześniejszych hipotez nie są to błędy wychowawcze rodziców czy zaniedbania. Przez lata pokutowała taka koncepcja zimnej matki, tak, że matka wychowując dziecko nie okazywała mu uczuć, miłości, przywiązania, tak? I że to był powód autyzmu. Nie, jest to wykluczone, to nie jest prawda. Jeżeli chodzi o czynniki genetyczne, to zdecydowanie mają one wpływ na autyzm, bo w badaniach populacyjnych można zauważyć, że jeżeli jedno z dzieci ma autyzm, to z 20% prawdopodobieństwem kolejne dziecko także będzie miało. Jest to bardzo widoczne w przypadku bliźniąt jednojajowych. Tu frekwencja jest bardzo wysoka, między 60 a 90%. Takim ciekawym spostrzeżeniem jest tak zwana odziedziczalność spektrum autyzmu, czyli z rodziców na dzieci. Jest to między 40 a 90 i jest to jedno z najwyższych wśród zaburzeń zdrowia psychicznego. Także zdecydowanie czynniki genetyczne mają tutaj wpływ. Jeżeli chodzi o czynniki środowiskowe, tak, to zakładamy, że jest to wcześniactwo. Ono predysponuje do zaburzeń autystycznych. Zatrucie metalami ciężkimi, także wiek rodziców. Podobnie jak w przypadku dzieci z zespołem Downa, tutaj też są doniesienia. Zakłada się, że przyczyną mogą być także leki stosowane przez mamy w czasie ciąży, na przykład przeciwpadaczkowe. Koreluje też z tym cukrzyca u matki, tak? Też są takie doniesienia. Stres prenatalny matki, czyli stres w czasie ciąży, infekcje różnego rodzaju, uszkadzające układ nerwowy dziecka. To są takie główne jakby powody, jeżeli chodzi o czynniki środowiskowe.
Autyzm to nie jest wyrok. Powiedzieliśmy sobie, że spektrum autyzmu nie leczymy farmakologicznie. Tutaj bardzo ważna jest terapia. Jak ona wygląda? I na czym polega właśnie taka terapia? Jak leczyć autyzm w ogóle?
W przypadku leczenia autyzmu, tak jak ksiądz wspomniał, leczenie farmakologiczne nie ma leku na autyzm. Tak? Tutaj należy dodać, że stosujemy środki farmakologiczne do chorób współistniejących, tak jak padaczka bardzo często występująca w przypadku autyzmu, jak różnego rodzaju leki psychiatryczne, jeżeli dochodzi do zaburzeń, tak, zachowania, nadpobudliwości. Wtedy wchodzi farmakologia, ale generalnie w kwestii samego autyzmu nie ma takiego leku, nie ma cudownego środka niestety. Leczenie, czy też bardziej terapia autyzmu ma za zadanie poprawić dobrostan dziecka najczęściej, tak? Bo jest to zaburzenie wykrywane w okresie dzieciństwa. Im wcześniej, tym lepiej. Im wcześniej jest wykryty autyzm, zdiagnozowany autyzm, tym są większe szanse na poprawę. Raczej nie mówimy tu o wyleczeniu z autyzmu, tylko o złagodzeniu jakby negatywnych konsekwencji. Zawsze dostosowujemy terapię do konkretnej osoby, tak? Nie ma dwóch takich samych autyzmów. Jest cięższy, jest lżejszy, jest postać taka i taka. I chodzi o to, żeby postawić oczywiście diagnozę. Też chciałbym tu bardzo mocno podkreślić ze swojego doświadczenia. Tak naprawdę diagnoza u Marcina, mojego syna, była postawiona dosyć późno, bo w 5 roku życia. My podejrzewaliśmy to już w 3 roku życia. Mieliśmy obserwacje Marcina kilkukrotne u psycholożki, która potem powiedziała, proszę państwa dziecko na pewno nie ma autyzmu. No niestety okazało się inaczej i takie przesłanie do rodziców. Jeżeli ktoś z państwa chociażby podejrzewa możliwość autyzmu, bardzo często taką ciekawostką jest to, że zauważają to dziadkowie, na przykład babcia, dziadek, przekazują to rodzicom, ale rodzice zaprzeczają. Problemem właśnie tutaj w adresowaniu autyzmu jest to, że czasem bardzo długo rodzice żyją w zaprzeczeniu. 5 rok życia, 7 rok życia, nie, dziecko nie ma autyzmu. często jest to już tak późno, że dalsza terapia jest bardzo trudna i przynosi bardzo słabe efekty. Także powiem, podkreślę i będę prosił rodziców, jeżeli są jakiekolwiek podejrzenia, proszę Państwa, udajcie się do wyspecjalizowanych ośrodków, niech będzie zrobiona diagnoza, badanie, diagnoza. Jeżeli Państwa dziecko nie ma autyzmu, to bardzo dobrze, natomiast jeżeli ma, tutaj czas jest ważny. Im wcześniej zostanie wdrożona terapia, tym będzie bardziej ona skuteczna. I wreszcie, jak wygląda terapia? Przede wszystkim stymulujemy rozwój umiejętności społecznych, komunikacyjnych i adaptacyjnych. Tak naprawdę dążymy do tak zwanej samoobsługi w dalszym życiu. Jedną z metod jest tutaj, są tak zwane terapie TUS, czyli trening umiejętności społecznych. Polega to na tym, że na przykład grupa dzieci autystycznych pod opieką wyspecjalizowanych terapeutów udaje się na pocztę, tak? I to dziecko jest uczone. To, co dla nas jest normalne, czyli sposób nadania listu, zakupy w sklepie. Dzieci autystyczne nie potrafią tego. Tego wszystkiego musimy ich nauczyć, bo to będzie potrzebne w przyszłym życiu, tak? Czyli to jest na przykład jedna z form terapii. Następnie jest to stymulowanie rozwoju poznawczego, tak? Czyli zachęcanie, ukierunkowanie dziecka w obszarze jego deficytów. To jest bardzo ważne. Zmniejszamy także u dziecka niepożądane zachowania, tak? Czyli właśnie te wspomniane przeze mnie stereotypy motoryczne, słowne, echolalie, to wszystko robimy w czasie terapii. Bardzo ważnym czynnikiem, także takim szerszym, jest pomoc rodzinom dotkniętym autyzmem. To też zależy od konkretnej sytuacji, tak? Czy to pomoc właśnie psychologiczna, bo też jest bardzo często potrzebna, pomoc materialna takim rodzinom, bardzo często są to dzieci w rodzinach uboższych. Często jest tak, że są to mamy samotnie wychowujące dzieci, tak? Jeżeli jest zwłaszcza cięższa postać autyzmu, mamy często porzucają pracę zawodową, żeby skupić się całkowicie na opiece nad dzieckiem. To też bardzo pogarsza sytuację finansową, a należy też podkreślić, że te terapie autystyczne są dosyć drogie, tak? Bo jest ich dużo. One adresują różne deficyty. Logopedia, tak? Czy pomoc w nauce. To wszystko kosztuje, także bardzo ważne jest podejście systemowe tutaj. Na szczęście w ostatnich latach bardzo mocno to się poprawiło. To trzeba przyznać. Myślę, że to są takie główne jakby założenia terapeutyczne. Tak naprawdę można to sprowadzić do wspólnego mianownika, że dane dziecko powinno otrzymać pomoc w obszarach, w których ma deficyty, tak? Czyli na przykład jeżeli ma problem z mową, to logopeda pomaga. Jest to praca żmudna, długotrwała, wieloletnia. Bardzo ważnym aspektem jest edukacja tutaj. No wiem to z własnego doświadczenia, jak ważne jest wsparcie systemowe państwa, czyli przede wszystkim w nauce, w szkole. Na początku faktycznie warto dziecko umieścić w wyspecjalizowanej jednostce, tak? Czyli są przedszkola z oddziałami dla dzieci autystycznych, są szkoły podstawowe z oddziałami dla dzieci autystycznych, są dedykowane jednostki. Bardzo często jest tak, że na początku nie powinno się posyłać dziecka do szkoły masowej. Ono sobie nie poradzi, jest nieprzygotowane, skończy się to katastrofą. Więc podchodzimy indywidualnie. Tak jak Marcinek, najpierw uczęszczał do przedszkola z dziećmi zdrowymi. To jest bardzo ważne. To też należy podkreślić. Integracja. Autystyk nie nauczy się zachowań prawidłowych od dziecka autystycznego. Tak? Bardzo ważna jest zatem wspólna nauka pod jednym dachem z dziećmi zdrowymi. Obserwujemy to dziecko, wprowadzamy w tak zwaną terapię, dostosowujemy indywidualnie. Później w miarę rozwoju, tak jak w przypadku Marcina, możemy pomyśleć, oczywiście zasięgając porady specjalistów, opinii, możemy zdecydować o przeniesieniu tego dziecka do szkoły masowej. Oczywiście prawie zawsze jest potrzebny nauczyciel wspomagający. I tu nieustająca prośba do organów państwowych, tak, podzielnych za tworzenie systemu edukacji. Naprawdę. Finansowanie nauczycieli wspomagających jest bardzo ważne. To, że zaoszczędzimy teraz, tak, gdzie temu dziecku nie będzie przyznany nauczyciel wspomagający albo w bardzo ograniczonej liczbie godzin, to wszystko odbije się w przyszłości. To wszystko odbije się na zwiększonych nakładach na opiekę nad dorosłym autystykiem. Także to, co pozornie oszczędzimy teraz, no niestety będzie problemem w przyszłości.
Drodzy Państwo, powiedzieliśmy, że osoby, które cierpią na autyzm, one nietypowo albo inaczej odbierają świat. Panie Pawle, kolejne pytanie, które chciałbym postawić. Jak wygląda świat oczami osób z autyzmem? Myślę, że to pytanie jest bardzo, bardzo ciekawe.
Tak, tak, oczywiście. Możemy często tylko domyślać, jak to wygląda. No, no mamy to szczęście, że nie cierpimy na zaburzenie spektrum autystycznego. Ja mogę powiedzieć, obserwując głównie swojego syna, który jest dzieckiem bardzo kochanym, ciepłym, uczynnym, pomocnym, tak? Jak wygląda jego świat? Jego świat jest dosyć światem takim introwertycznym, tak? Można powiedzieć, że z jednej strony jest zamknięty w sobie. Lubi spędzać dużo czasu samemu, na osobności, jakby zajmując się sobą. Pamiętam właśnie, kiedy uczęszczał do szkoły, do pierwszej klasy, to wtedy mieszkaliśmy w Wielkiej Brytanii, tak jak mówiłem, tam każde dziecko ma swojego nauczyciela wspomagającego. Pamiętam sytuację, kiedy inne dzieci chciały się z nim zaprzyjaźnić, bawić, tak? On wtedy się denerwował, on nie lubił tego. On wycofywał się do kąta, a lubił też przebywać z drugą dziewczynką, cierpiącą na spektrum autyzmu, a dlatego, że można powiedzieć, że ona dawała mu święty spokój, tak? Czyli siedzieli sobie we dwójkę obok siebie, ale każdy robił coś innego. Natomiast w miarę terapii, jakby Marcin, teraz ma 15 lat, zaczął dostrzegać innych ludzi. To też jest taka ciekawostka, że jednym jakby z takich z objawów autyzmu jest brak postrzegania czy zainteresowania innymi dziećmi. Tak jak mówiłem, unikał. Marcinek ma siostrę, Maję, 13-letnią. I też mogę powiedzieć, że to dzięki Mai Marcin zaczął interesować się rówieśnikami, zaczął interesować się, co się dzieje wokół niego. Tak? Ona jakby była jego pierwszą terapeutką, tak? To było coś niesamowitego, coś cudownego obserwować, jak wchodził w interakcję z nią. Ona go wciągała do zabawy, nieraz na siłę. On chwilę się pobawił, potem uciekał jak tylko mógł. Natomiast z czasem te okresy zainteresowania interakcją z drugą osobą się wydłużały. Jak jeszcze wygląda świat Marcinka? Marcinek ma takie właśnie stereotypie, czyli powtarzające się zachowania. Od ponad roku nieustannie zamęcza wręcz otoczenie pytaniami, to też jest takie przemiłe. Czy zrobić kawkę, herbatkę? Kawkę, herbatkę. Pyta się co 15 minut, co pół godziny. Nieraz jest to męczące, no ale to też jakby pomaga mu w tej interakcji, tak? Nieraz w kuchni przygotowuje sobie 6 filiżanek z kawą, wszystko zakrywa talerzykiem, żeby mieć to pod ręką. Tylko zagotuje wodę i od razu ma to. Tak jak mówię, Marcinek głównie lubi spędzać czas ze sobą, lubi być z nami, z rodziną swoją, ze znajomymi, z przyjaciółmi, ale też jednocześnie jakby troszeczkę osobno, czyli spędzi trochę czasu z nami, później ucieka gdzieś do drugiego pokoju albo przynajmniej te parę metrów od nas. Tak to wygląda w wielkim skrócie, tak obserwując, że jest to takie życie na pograniczu społeczeństwa. Przynajmniej w jego przypadku, bo tak jak mówię, każde dziecko jest inne, autystyczne.
Ten dzisiejszy dzień, Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, myślę, że to też dobra okazja do tego, żeby obalić kilka mitów właśnie związanych z tym zaburzeniem. Panie Pawle, często gdzieś w opinii publicznej słyszymy taką opinię, że osoby z autyzmem są odizolowane i nie lubią ludzi. Prawda czy fałsz?
Ponownie powiem, że zapewne zależy to od osoby, od dziecka. Natomiast w dużej mierze jest to fałsz, to taki stereotyp. Bo tak jak mówiłem, Marcinek czasem lubi być sam, lubi przebywać sam, ale to też myślę, że dotyczy wielu osób zdrowych.
Dokładnie.
Tak? Generalnie też introwertyków, osób zamkniętych, które nie lubią jakby się dzielić wszystkim, co ich dotyczy, z całym światem. Natomiast nie mogę powiedzieć, że Marcinek nie lubi ludzi. Jest osobą bardzo ciepłą, bo też panuje taki mit, że dzieci autystyczne nie lubią się przytulać.
Że nie okazują uczuć.
Że nie okazują uczuć, że nie są zainteresowane drugą osobą. Częściowo jest to prawda. Pamiętam takiego Marcinka na początku terapii, tak? Bo tak jak mówię, Marcinek do trzeciego roku życia był dzieckiem, można powiedzieć, zdrowym. Objawy wystąpiły po trzecim roku życia, czyli w dawnej klasyfikacji byłby to autyzm atypowy. Na początku Marcinek nie mógł skoncentrować się nawet 5 sekund. Pamiętam, kupiłem klocki, usiedliśmy, chciałem budować, tak? Obejrzałem się po 10 sekundach, Marcina nie ma. Marcinek jest gdzieś tam. Nie potrafił skoncentrować się w przedszkolu, w szkole na zadaniu, tak? 5 minut odrabianie lekcji to był problem. Od razu gdzieś uciekał. Teraz, po tych latach terapii, okazywania mu uczuć, zainteresowania, Marcinek sam prosi o możliwość nauki, o uczenia się, o pomocy w tym. Natomiast jeżeli chodzi o strefę emocjonalną, on jest osobą bardzo ciepłą, bardzo chętnie okazującą uczucia. Właśnie chciałbym uczulić też szanownych słuchaczy, w przypadku kontaktu z dzieckiem autystycznym nie bądźcie zdziwieni, jeżeli taka osoba będzie wręcz nadmiernie okazywała uczucia, tak? Podejdzie, będzie chciała się przytulić. Dzieci, osoby autystyczne mają problem jakby z zachowaniem dystansu społecznego. One nie potrafią go wyczuć. Nad tym właśnie pracujemy. Temu pomaga też terapia. Ale zwłaszcza na początku proszę o wyrozumiałość, cierpliwość, taką serdeczność, bo te dzieci nie znają barier, tak? One właśnie bardzo często chcą tego kontaktu bliskiego, chcą być przytulane, tak? I nie. Myślę, że nie mogę się zgodzić z taką panującą opinią, chociaż jest to już coraz rzadziej na szczęście, że te dzieci nie są zainteresowane kontaktami międzyludzkimi.
Często pojawia się też taka opinia, że autyzm oznacza genialne umiejętności. Chyba nie jest tak zawsze, że mamy deficyt czegoś, a mamy nadmiar czegoś, prawda?
Tak, tak, tak. Z tą opinią też nie mogę się zgodzić. Tak jak już mówiłem, Marcinek jest osobą naprawdę wspaniałą, fantastyczną. Natomiast nie mogę powiedzieć, że wykazuje jakieś szczególne uzdolnienia, jakieś szczególne zainteresowania. Ten mit przede wszystkim dotyczy osób z zespołem Aspergera, czyli to, co wyróżnialiśmy jeszcze do niedawna. Tak, tak jak mówiłem, że połowa profesorów Oxford, Cambridge to są właśnie osoby z zespołem Aspergera. Tak, one w wąskich dziedzinach są często genialne. Natomiast coś za coś. W sferze kontaktów międzyludzkich panuje dystans, rezerwa, brak umiejętności właśnie takich socjalnych. Tak, czasem te osoby potrafią być agresywne, nie potrafią kontrolować siebie. I pomimo genialności w jakimś aspekcie, często popadają w konflikt z prawem. No niestety, tak to wygląda.
Panie Pawle, nasz czas antenowy powoli dobiega końca. Chciałbym zapytać na zakończenie, jak należy traktować osobę z autyzmem? Chyba nie musimy się bać takich relacji przecież. Mamy zachowywać się chyba naturalnie, normalnie. Może powinniśmy odznaczać się większą cierpliwością, zrozumieniem?
Tak, tak. Bardzo gorąco apeluję do Państwa. W przypadku kontaktu z dziećmi, z osobami autystycznymi, proszę zachowywać się normalnie. Po prostu normalnie. Normalnie, przez to rozumiem, tak jak z każdą inną osobą, czyli z okazywaniem też zainteresowania, niestygmatyzowaniem, gdzie trzeba pomocą, przede wszystkim wyrozumiałością. Bardzo mnie to cieszy, że przez te lata naszej wspólnej pracy nad zwiększeniem świadomości autyzmu, temu też służy 2 kwietnia, tak? No, powinniśmy pomagać ludziom autystycznym cały rok, ale ten dzień fantastycznie pomaga budować świadomość poprzez różne akcje, kampanie, tak? Nie mogę zgodzić się natomiast z takimi hasłami, że autyzm jest fajny, bo też się z tym spotykamy. Nie, autyzm nie jest fajny. Autyzm jest zaburzeniem, które dotyka nie tylko dziecko, dotyka poprzez swoją naturę rodzinę, krąg znajomych, szkołę, czyli społeczeństwo, tak? I ponieważ ta częstotliwość autyzmu wzrasta bardzo mocno, nadmienię, że w latach 80. była to częstotliwość oceniana na 1 do 10 tysięcy, teraz mamy, ocenia się 1 do 100, 1 do 80, nawet 50, tendencja jest wzrostowa. Generalnie należy uczciwie powiedzieć, że wykrywalność wzrosła, ponieważ mamy lepsze mechanizmy, tak? Mamy lepszą diagnostykę, mamy zrozumienie, mamy wiedzę. To na pewno przyczynia się też do lepszej diagnozy, ale niestety występowalność też wzrasta. Będzie to problem narastający w przyszłości i już teraz musimy przygotować się systemowo. Tak samo jak do kwestii starzenia się społeczeństwa też powinniśmy przygotować się systemowo, tak? Pod każdym względem. Tak samo tutaj. Co to oznacza? Więcej terapeutów, więcej przystosowania w szkołach, tak? W edukacji. Więcej pomocy, także generalnie te dzieci w tym momencie za kilkanaście lat to będą dorośli z autyzmem, tak? Czyli przystosowanie miejsc pracy. Nie traktujmy osoby autystycznej jako osoby niepełnosprawnej, także jeżeli chodzi o rynek pracy, bo wtedy będziemy mieli problem. Przystosowujmy te miejsca pracy. Nie jesteśmy w stanie zmienić osoby autystycznej, ale starajmy się zmienić jej środowisko. Czyli oprócz takiej ogólnej akceptacji dla zaburzenia, miejmy też przygotowanie systemowe. Tylko wtedy możemy sobie poradzić z zaburzeniem, które jest nazywane epidemią XXI wieku.
Drodzy Państwo, dziś 2 kwietnia przeżywamy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Celem tego dnia jest zwiększenie właśnie naszej świadomości społecznej na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę większej empatii dla odmiennych możliwości potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Ten dzisiejszy dzień przyczynia się także do kształtowania właściwych postaw prospołecznych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Bardzo dziękuję panu Pawłowi Kuśmierkowi, który był naszym gościem, który dzisiaj podzielił się z nami także swoim osobistym doświadczeniem. Pozdrawiamy przy tej okazji Marcina. Nie wiem, czy Marcin lubi słuchać radia?
Lubi,
tak?
Lubi.
No to właśnie, lubi. Marcin, jeżeli nas słuchasz, to z naszego radiowego studia z ulicy Złotej 144 bardzo serdecznie cię pozdrawiamy i przesyłamy ciepłe uśmiechy. Panie Pawle, dziękuję za to spotkanie, za rozmowę i mam nadzieję, że to początek czegoś dobrego na antenie naszego radia.
Bardzo dziękuję księdzu Mateuszowi za zaproszenie. Bardzo dziękuję za możliwość przedstawienia tak palącego społecznego problemu. Mam nadzieję, że nasze wspólne działania będą właśnie systemowe i będziemy mogli jak najbardziej pomagać. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Szczęść Boże.
Gość dnia w Radiu Rodzina.